Już teraz z nami Monika Mucha, główny inwentaryzator, kierownik działu konserwacji zabytków. Dzień dobry, pani Moniko.
Dzień dobry.
Jest z nami również Tomasz Tarała, który jest przewodnikiem edukatorem działu edukacji i promocji. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Może zacznę od pani Moniko, ponieważ jeszcze przed chwilą nasi słuchacze mogli usłyszeć taki charakterystyczny dźwięk dobiegający z waszego placu. Dźwięk, jak się dowiedziałam, piaskowania.
Co tam? Nie.
Nie piaskowania, tylko?
Nie. To był dźwięk młotka igłowego. Chyba go znowu
teraz
słychać.
Uwaga.
Tak. Młotek igłowy. Tak, młotka igłowego. Używamy go przy konserwacji wielkogabarytowych eksponatów i on nam usuwa powłoki lakiernicze. Pozwala nam usuwać powłoki lakiernicze, które są na zabytkach. Tak? Jest ich czasami
dość mozolna,
kilkanaście. Tak,
praca.
Jest to trudna praca. Jak pani sama widziała, czasami wymaga sprawności fizycznej.
Tak, bo trzeba
sporej.
Się wsunąć pod
trzeba
coś,
się wsunąć,
tak?
Klęknąć, tak, a nawet i położyć.
To jest tak, że wakacje wykorzystujecie do takiej pracy właśnie pod chmurką?
Tak, nasz dział konserwacji to dwóch panów renowatorów i kierownik działu. I dzielimy sobie tą pracę, czyli okres zima-jesień to prace wewnątrz budynku. Mamy bardzo ładnie wyposażoną pracownię konserwacji, warsztat, malarnię, piaskarnię, a latem staramy się wykorzystać pogodę i przenosimy się na ekspozycję plenerową, gdzie tutaj tych wielkich gabarytów nie możemy wnieść do środka. Nie jesteśmy w stanie i tu wykonujemy większość swoich prac wiosną i latem.
No a przy okazji my, turyści i mieszkańcy, możemy was przy tej pracy podglądać. Troszkę.
Tak, jak najbardziej, mimo że są pewne ograniczenia
oczywiście.
Wynikające z bezpieczeństwa.
BHP, nie ma żartów.
Tak, oczywiście. No to jak najbardziej zwiedzający mogą podpatrzeć naszą pracę.
Jak już ustaliłyśmy, wy głównie zajmujecie się konserwacją wokół metalu krążącą, no ale
tak.
Przecież tutaj w waszych zbiorach są i dokumenty, i obrazy. Co się dzieje z tą częścią ekspozycji? Kto dba o nią?
Mamy obrazy, mamy dokumenty, mamy wyposażenie okrętowe, mamy broń. Obrazami i dokumentami zajmują się konserwatorzy z zewnątrz, ze względu na to, że, tak jak mówiłam wcześniej, mimo że mamy bardzo fajnie wyposażony i bogato wyposażony nasze warsztaty, niestety nie wszystko możemy u siebie zrobić. Nie mamy na tyle miejsca. Papier, obraz wymaga jednak innej konserwacji i szczególnych warunków. Dlatego te eksponaty staramy się umowami zewnętrznymi konserwować.
Jakie jest tempo na przykład odrestaurowania, wyczyszczenia takiej torpedy?
To zależy. No w sam raz torpeda nie ma jakichś tam zakamarków za bardzo. Zazwyczaj, jeżeli jest ładna pogoda, udaje nam się w ciągu 3 tygodni. To jest ściągnięcie warstw malarskich, to jest konserwacja i położenie kolejnej warstwy. Tak? Ewentualnie jak są elementy mosiężne, to już czyścimy je u siebie w warsztacie. No to dobre 3 tygodnie pracy dwóch osób.
Te śruby, które widzimy na wejściu, wymagały od was wysiłku?
No to był dobry miesiąc.
To był dobry miesiąc.
Dobry miesiąc codziennej pracy, tak.
A jeśli bym pani zapytała o jakiś obiekt, nie wiem, zabytek, a być może jego część, który dla pani jest szczególnie ważny, któremu być może pani poświęciła najwięcej swojego czasu?
Myślę tutaj o armatach.
Armaty?
Armaty. Ze względu na to, że wiadomo, każda z armat jest inna, wymaga innej pracy. One mają bardzo, oprócz tego, że armata składa się z kilkudziesięciu różnych części, każdą rozbieramy. Od lufy poprzez zamek i do najprostszych elementów. To w czasie nawet takiej konserwacji bardzo często znajdujemy, odkrywając kolejne warstwy malarskie, które powstały w czasie zamalowywania przez czas istnienia muzeum, ciekawostki różnego rodzaju, tak? Czyli jakieś numery, numery broni, tak? Które potem potrzebne są zarówno w opisie, jak i w identyfikacji.
To jest trochę praca, może detektywa nie, bo w pewien sposób też odkrywacie tajemnice,
tak,
prawda?
Tak, jak najbardziej odkrywamy takie tajemnice, ciekawostki, dzielimy się też z naszymi zwiedzającymi tymi odkrywkami, więc kolokwialnie z innymi muzeami, wymieniamy się doświadczeniami i wiadomościami.
A żeby Państwo mogli też się tego wszystkiego dowiedzieć, to od tego jest specjalny dział. Dział edukacji i promocji. Przypomnę, pan Tomasz Tarała z nami. Panie Tomaszu, spojrzałam na imprezy, które Państwo organizują tutaj przy okazji różnych zdarzeń. Bardzo mi się podoba Nocny Agent i te lata 40. XX wieku w Gdyni, ale takich powiedziałabym około muzealnych różnych zdarzeń jest u Was bardzo dużo i to nie tylko kierowanych do najmłodszych, jak widać.
No, to jest zdarzeń oraz gier.
Troszeczkę bliżej Pana poproszę, dziękuję.
Monika tutaj mówiła o plenerze i faktycznie jest tak, że jako dział edukacji i promocji staramy się też ten plener przybliżyć. Tutaj wspomniała Pani o Nocnym Agencie, to akurat była gra w środku, natomiast była gra terenowa nocna tutaj na plenerze. Natomiast na co dzień mamy też gry i zabawy dla grup zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych. Tak więc grupa na przykład zorganizowana takich dzieci starszych trochę, piąta klasa i wyżej. Jeżeli by chciała skorzystać, to zapraszamy do takiej gry jak Uwaga na krokodyle. Gra polega na tym, że właśnie muszą w zespołach kilkuosobowych krążyć po tym naszym plenerze, rozwiązywać zadania. Jest ich ponad 20, więc to w sumie jest wyczyn, żeby zdążyć w czasie. Ale żeby nie było za łatwo, no to jeszcze są te krokodyle, które mogą ich ugryźć, więc na te krokodyle muszą uważać. I jeżeli krokodyle to za mało, to jeszcze jest w ramach tej gry szukanie skarbu. Tak więc gra dosyć dynamiczna, ruchowa. Myślę, że bardzo fajna taka alternatywa dla zwykłego spaceru z przewodnikiem, które jest raczej w miarę statyczne. Tutaj natomiast dzieciaki same muszą rozwiązywać zadania, muszą sobie poradzić.
A to jest sposób na to, żeby zainteresować. Ja pamiętam, jak ja jeździłam na kolonie. Proszę mi wybaczyć, ale muzea to zwykle był przymus, gdzie trzeba było najpierw włożyć kapcie na kapcie, żeby nie szurać po podłogach, a potem jacyś ludzie opowiadali nam historię, gdzieś pewnie po 15 minutach, które już urywały nam się w głowie. Dziś muzeum to jest zupełnie co innego. Przede wszystkim po drugiej stronie mam wrażenie, że nie mamy pracowników, tylko, uwaga, pasjonatów. To jest taka subtelna różnica.
I tak i nie. Grupy nadal niektóre przyjeżdżają za karę.
Okej.
Okay. I też nie ukrywajmy, nie każdego interesuje spacer z przewodnikiem, taka forma statyczna. Dzieciaki właśnie w piąta, szósta klasy, raczej wolą pobiegać, pochodzić, coś porobić. I z myślą o nich właśnie powstała taka gra plenerowa. Patrząc na młodszych też przygotowaliśmy dla nich też taką wersję, operacja na ratunek myszką, więc młodsze dzieci też mogą tutaj czy ze swoimi opiekunami, czy w jakichś zespołach biegać, przemieszczać się po plenerze, szukać myszek, też wykonywać zadania, a dla indywidualnych przygotowaliśmy nową grę plenerową, Zagubione zdjęcia. Tutaj uczestnicy biorą karty przy wyjściu na plener, jest takie stanowisko, biorą karty i szukają wizerunków krakena Ciapka oraz myszki Betty. Tak więc mamy ofertę plenerową ruchową, taką zabawową dla grup starszych, dla grup młodszych oraz dla indywidualnych.
Proszę Państwa, informacje na ten temat są tak widoczne, jak się wchodzi do muzeum. Trudno nie zauważyć, że coś się dzieje, ale rozumiem wszystkie szczegóły. We wnętrzu mówię szczególnie o tych turystach indywidualnych, bo grupy to wcześniej się przygotowują i pewnie rezerwują bilety. Ale Państwo to wszystko, rozumiem, na miejscu przygotowane
plakaty.
W formie jakiejś takiej pigułki.
Plakaty tak. Na parterze przy wejściu są dwa plakaty na temat dwóch gier wewnątrz, a przy wyjściu na plener jest informacja o właśnie o tej grze takiej terenowej dla indywidualnych. I tak jak Pani stwierdziła, że dla grup to wygląda troszeczkę inaczej, bo grupy faktycznie mają informacje na stronie internetowej, dzwonią, umawiają się na konkretną godzinę, na konkretne zajęcia. Teraz w najbliższym czasie właśnie będę jutro. Jutro mam krokodyle.
Jutro na zewnątrz, tak, a pojutrze mam myszki.
Tak, więc będę musiał te krokodyle rozstawić w tym plenerze, żeby się pojawiły w tym plenerze fizycznie. Potem będę musiał je zbierać.
Muszę Pana zapytać, Panie Tomaszu, ponieważ Pan pracuje z dziećmi, a musimy już kończyć, bo kolejni goście już za nami. Najbardziej niewygodne pytanie, na które Pan musiał odpowiedzieć zwiedzającemu?
Jeżeli chodzi o dzieci? Nie było takiego.
Wszystkie były sensem na temat i tak dalej.
Znaczy nie, nie mówię, że były sensem na temat, ale nie były niewygodne.
Nie postawiły, pytają
się o zarobki na przykład.
Okay.
Ile przewodnik zarabia. No co, no.
Czyli praktycznie bardzo.
Nie,
czy warto
tak.
iść w to muzealnictwo, proszę pana? To warto sobie już dzisiaj odpowiedzieć.
Ewentualnie może to nie było pytanie, tylko było stwierdzenie, takie, które zapamiętałem, że jeden z chłopaków na koniec wycieczki stwierdził, że ja muszę mieć strasznie takie smutne życie, że tak oprowadzam turystów.
Nie widzę smutku na pana twarzy, szczerze mówiąc.
No nie,
ale dzieci inaczej wyobrażają sobie rozrywkę, jak mniemam.
Tak.
Dziękuję państwu bardzo serdecznie, bo czas nas goni. Żeby dowiedzieć się więcej, muszą państwo osobiście się tu stawić, chociaż pani Moniki państwo nie spotkają.
Planujemy. No może w którąś noc muzeów. W końcu
o, i to jest świetny
pomysł. Tutaj otworzyć nasze warsztaty działu konserwacji i może pokazać, jak to wygląda od środka.
Myślę, że może być to dla wielu bardzo fascynujące, bo to jest taka praca powolna, ale jak państwo zobaczą, jakie są lśniące efekty.
Właśnie chciałam tutaj powiedzieć, że młodzi ludzie wchodząc do muzeum na początku niechętnie, ale widząc na parterze wielkogabarytowe eksponaty, wystawa uzbrojenie marynarki wojennej, krzyczą wow, idziemy.
No to
zapraszamy
idziemy.
Serdecznie.
Dziękuję państwu bardzo serdecznie, że znaleźliście dla nas czas. Pani Monika Mucha, główny inwentaryzator i kierownik działu konserwacji zabytków oraz Tomasz Tarała, którego spotkają państwo tutaj w ramach aktywności, bo jest przewodnikiem edukatorem działu edukacji i promocji. Zapraszamy do muzeum. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy.